Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Tu Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura i Kultura na co dzień. W naszym studiu zaszczytna gościni Ewa Bogusz-Mur, dyrektorka Narodowej Orkiestry Polskiego Radia. Z Katowic, drodzy Państwo, to nie jest codzienność. Dzień dobry, Ewo.
Dzień dobry, a czemu nie codzienność, a z Katowic?
Tak się jakoś, słuchaj, utarło, że Kraków i Śląsk, nawet jeżeli były, nawet pamiętam, takie pomysły na Krakowice, czyli zrobienie takiego bardzo synergicznego organizmu łączącego aglomerację i Kraków, to jednak wciąż chyba jest jakiś dziwny dystans, mimo tego, że ten dystans geograficznie jest bardzo bliski.
Tak, tak, okej. Okay. No, ja nie jestem oryginalnie jestem w ogóle, urodziłam się w Głogowie i Wrocław, to są moje regiony, a później oczywiście Warszawa. Tak, ale w związku z tym za każdym razem rzeczywiście zapominam o tej dynamice pomiędzy Krakowem a Katowicami.
Ale z czego to wynika, myślisz?
No na pewno z historii, jakiejś zaszłości, ale to rzeczywiście to na poziomie żartów pojawia się, ja oczywiście z miłą, czasami miło mi jest usłyszeć, że Kraków przyjeżdża do Katowic i całe szczęście to słyszę, ale właśnie w tym żarcie, bo czasami to jest jako taki żart, że o, Kraków się pojawi w Katowicach, to chyba jest to, o czym mówisz. Ale ja jestem właśnie za tym, żebyśmy w tej... Jest tak blisko, żeby ten ruch trochę był wahadłowy.
Byłoby cudownie rzeczywiście, ale muszę ci powiedzieć, że z mojego doświadczenia również i z autopsji wynika, że NOSPR stał się pewnego rodzaju Mekką, do którego jeździ ci także Kraków. Możesz
miło
być
mi
z tego dumna na pewno.
Miło mi to słyszeć.
Ewo, pretekstem do naszego spotkania jest przedsięwzięcie, które jak na NOSPR nawet wydaje się dość pionierskie, a mianowicie nowe odczytanie harnasi Szymanowskiego. Szymanowskiego, który w założeniu chyba swoim też cały czas miał w głowie myśl o tym, że zmieniają się czasy, więc możemy dostosowywać to, co po sobie zostawił, do tego, w jakiej rzeczywistości jesteśmy.
Tak, zdecydowanie Szymanowski był taką osobą, która patrzyła, która myślała, co jest przed nami, albo chciała zobaczyć, jak bardzo ten horyzont możemy przesunąć. To, że podjęliśmy się tego tematu, może nawet nie samych harnasi Szymanowskiego, ale to, że eksperymentujemy z technologią, próbujemy wykorzystać pewne nowości, no teraz jest to AI, wszyscy o tym mówimy, w różnych przestrzeniach, to też z mojego punktu widzenia niejako powinno być naturalne dla nas orkiestry radiowej. Bo o tym często mówię, że w sumie orkiestry radiowe, jak powstawały mniej więcej w tym samym czasie w Europie, powstawały w 30-tych latach. I one powstały w sumie dlatego, że była nowa technologia, a więc radio, które miało, że tak powiem, dojść do, jak, znaczy poszerzyć poszerzyć odbiorców. I trochę nie chciałam, przyszło mi od razu do głowy pod strzechy, ale to nie o to chodzi, ale to, że rzeczywiście, żeby spopularyzować muzykę klasyczną. Jeżeli tak będziemy myśleli o orkiestrze radiowej, to można powiedzieć, że technologia jest niejako w naszym DNA. A w związku z tym, jeżeli teraz mamy nowe technologie, i czy to jest właśnie VR, czy to, no, cokolwiek nowego się teraz pojawia, no to kto jak nie my, moglibyśmy zacząć trochę eksperymentować.
Słuchaj, to jest bardzo ciekawy trop, w związku z tym, że rzeczywiście to DNA jest bardzo ściśle powiązane z pewnym postępem czy zmianami, także technologicznymi, które się dokonują. Natomiast pozwól, że troszeczkę jakby pobiegnę inną drogą jeszcze i zapytam cię o to, w jaki sposób postrzegasz, bo użyłaś słowa popularyzacja muzyki klasycznej. Czy w ogóle to zjawisko w wykonaniu orkiestr, czy to radiowych, czy w ogóle instytucji publicznych, ma w tej chwili jakąś rację bytu? Czy to jest w ogóle wasze zadanie?
Czy zdecydowanie tak, mamy to wpisane w misji naszej jako NOSPR orkiestry i NOSPR jako sali koncertowej. Ale ja chyba tutaj akurat mówiąc o tym projekcie, to mnie też interesowała publiczność, która gdzieś jest na obrzeżach. Może nie do końca jest korową publicznością muzyki klasycznej. Tak samo jak może ten projekt nie jest korowym projektem dla publiczności, która interesuje się tańcem. Bo jeżeli mówimy o tych takich, no mówię korowych, ale no takich, że tak powiem, którym niepotrzebne są żadne przeszkadzajki, bo to nawet czasami używamy takich określeń, to dla nich to, że właśnie, że mamy muzykę z jakąś wizualizacją, czy mamy taniec, który w sumie nie jest ruchem, gdzie mamy tańcerzy, tylko znowu to mamy jakąś projekcję, to dla nich ten projekt może być może nie do końca potrzebny. Ale mamy też publiczność, która jest ciekawa różnych zmian i która dąży do tego, ona jest jakby pomiędzy tymi dwoma zbiorami i ona się przemieszcza. I ona może się zainteresować tańcem, może się zainteresować technologią. Tam jest dużo punktów w tym projekcie, gdzie jeżeli mamy taką publiczność, czasami może nawet ktoś, kto nigdy nie był w NOSPRZE i ten projekt też do niego trafi. Bo akurat może on się zainteresuje, a co to jest ten AI? Jak w ogóle, mówiąc o orkiestrze symfonicznej, możemy wykorzystać AI? I to według mnie jest bardzo ciekawa publiczność, a to możemy też powiedzieć, że ta publiczność często jest też powiązana z wiekiem, a więc młodsze pokolenia, młodsze generacje, to są takie grupy, tak przynajmniej pokazują badania, które są bardzo zainteresowane i to wszystko, i nie ma granic. Te granice pomiędzy muzyką klasyczną, a nie wiem, a nauką mogą być czasami bardzo rozmyte. Więc dla takiej publiczności to jest ten projekt.
Zmapowałaś troszeczkę już to, czym jest Body for Harnasie, czyli zaznaczyliśmy pewne obszary, z jednej strony taniec, który, czy może ruch lepiej powiedzieć, czy pewien gest sceniczny, który właściwie nie jest czymś, co mieści się w tych standardowych, stereotypowych ramach NOSPR-u. Z drugiej strony jest instalacja, wideo, AI, więc tych obszarów jest coraz więcej. W jaki sposób wyobrażasz to sobie w przestrzeni sali, która jest salą koncertową, i jednocześnie w jaki sposób wydaje ci się, że możesz dotrzeć do tych osób, o których przed chwilą mówiłaś, żeby przedstawić im ten projekt i jednocześnie przyciągnąć ich do miejsca, w którym być może nie bywają na co dzień.
To ja może zacznę w ogóle od początku, czym są harnasie, więc mówimy o utworze, który jest na orkiestrę, jest na chór, jest na głos i jest w sumie pantomimą, to jest to nawet tak balet pantomima. Więc tancerze. Cała historia dzieje się w Tatrach, jest jak zawsze o miłości.
Tak, ale mamy jednak takie wyobrażenie, że ci harnasie są trochę konserwatywni pewien sposób, nawet jeżeli Szymanowski sam w sobie nie był.
Zgadza się, no ale jak mówimy o w ogóle folklorze, no to folklor jakby chyba też bym powiedziała z natury jest w jakichś korzeniach naszych, więc te korzenie tam są, tutaj korzenie górale i nasz folklor, oczywiście Tatry i te regiony. I dlaczego, i skąd ta technologia, że ona też nie jest dlatego, że mi się gdzieś tam przyśniło w nocy i stwierdziłam, że sobie wykorzystam AI. Ja trochę pomyślałam, jak możemy rozwiązać problem, który jest no problemem. No mamy scenę, na której możemy mieć orkiestrę, ale już nie ma miejsca na tancerzy. I w tym kontekście, jak zaczęłam się zastanawiać, co możemy zrobić, jak możemy jakby włączyć ten element taneczny, żeby pokazywać utwór, który ma swoją, jest w pełni pokazana, nie tylko częściowo, a więc, że mamy tylko chór i tą warstwę muzyczną.
Pewną statyczną.
Dokładnie, pewną statyczną. No to wiadomo, że też pierwszym odruchem byłoby ekrany z tyłu. No, często też widzimy takie koncerty. Był ten moment, kiedy wszyscy eksperymentowaliśmy z tym, byliśmy zachwyceni, że możemy widzieć orkiestrę i z tyłu mieć ekran i jakąś projekcję.
Śmiejesz się. Być może dlatego, że właśnie czujemy, że jesteśmy po prostu już w innym miejscu.
Tak, zdecydowanie. Dokładnie tak. To też pokazuje, jak powinniśmy eksperymentować, bo pewne rzeczy widzimy, że jakby działają i że możemy dalej coś zrobić, a czasami są pomysły, które po prostu są jak takie ślepe zaułki. I już nie powinniśmy tam nigdy.
Pamiętamy kino 3D, czy w ogóle
pamiętamy
okulary.
Nasze komputery z tymi marzejami takimi.
O, proszę cię.
No właśnie, więc o tym dokładnie mówię. Więc tego nie chcieliśmy. I od razu też myślałam, no bo na koniec dnia to jest też jakby domena tego, jak wykorzystać pewne zasoby. No tutaj mamy kreatywny input i to powinno być przestrzeń, gdzie artyści się wypowiadają, odpowiednio to wykorzystują. Więc bardzo szybko też w tym całym projekcie dla mnie było zastanowienie się, kto, z kim, że tak powiem, będziemy pracować nad tym projektem. Od strony muzycznej Ed Gardner był dla mnie bardzo taką jasno, też od razu połączenie, dlatego że nagrywał Szymanowskiego. Wiem, że jest wielkim fanem muzyki polskiej. Od strony znowu tej tanecznej to Wayne pojawił się też w takiej konfiguracji, że kiedyś widziałam jego pracę w Covent Garden, bo to jest w ogóle wspaniały choreograf, bardzo tak zwane gorące nazwisko, ale również osoba, która eksperymentowała już od jakiegoś czasu z technologią. Więc wydawało mi się, że może go to zainteresować. Trochę taki, no, taki challenge, wyzwanie, że chcemy przedstawić coś, znaczy balet, którego nie możemy w sumie wystawić. Więc...
Jest coś paradoksalnego w tym, ale z drugiej strony to wyzwala pewnie jakieś nowe pokłady kreatywności absolutnie.
Tak, dokładnie tak. I od samego też początku mieliśmy pewne takie, może nie utrudnienia, ale ograniczenia, które wiedzieliśmy, że musimy poruszać się w jakichś ramach. A więc po pierwsze nie jesteśmy teatrem, nie jesteśmy operą, więc nie mamy iluś tam dni na to, żeby postawić jakąś budowlę, zbudować jakieś właśnie ekrany. To wszystko, jeżeli mamy coś wnieść do sali, no to jest na 24 godziny przed. Drugie ograniczenie było, że na koniec dnia mamy piękną salę. Więc też nie chodzi o to, żebyśmy teraz ją zabudowali i powiedzieli, że no świat teraz w tej sali będzie wyglądał inaczej. Więc też od samego początku mówiliśmy, że cokolwiek będziemy w tej sali jakiś element wnosić, to on również musi być, no właśnie, czy rzeźbą, czy... to trochę nam wychodziło, że to jest trochę jakaś rzeźba, jakąś strukturę chcemy postawić, ale że ona również musi
jest
mieć...
dynamiczna.
Jest dynamiczna i ma ten... No my na to mówimy rzeźba kinetyczna, to co teraz zawiśnie. Ale że to nie jest po prostu ekran, który wypożyczymy i za plecami, czy przed orkiestrą, czy przed orkiestrą postawimy. Więc że to jest coś, co zostanie specjalnie na ten projekt wymyślone, wykreowane i zbudowane. No więc to, tutaj zaczęliśmy w tych przestrzeniach się poruszać. AI nam pojawił się trochę też na zasadzie, że jeżeli ten ruch, który wcześniej będzie wykreowany, sfilmowany, to stworzenie tego kontentu, no to ten AI mógł nam wnieść taki element improwizacji.
Mm-hmm. A czym karmiliście AI?
On jest karmiony właśnie choreografią, która powstawała w Londynie przez Wayne'a i również zdjęciami z teatr, które Ben robił dronem i później się mnie zapytał, czy to legalnie rządem tym dronem, więc
powiedziałam... Rozumiem, no, technologia ma też swoje wymagania.
Także dokładnie tak, więc więc tutaj ten AI trochę wchodzi jako ten taki improwizator też.
Ciekawe spojrzenie, bo właściwie przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale zastanawiam się nad tym, że jednak AI, jeżeli chodzi o pewien output, już wynikową rzecz, nawet jeżeli da mu się pewne zmienne na wejściu, to i tak faktycznie potrafi być dość zaskakujący, nawet jeżeli w jakiś sposób jest zgodny z naszym oczekiwaniem, ten efekt działalności sztucznej inteligencji. A tutaj rozumiem, że trochę w cudzysłowie pewnym puściliście ją na żywioł.
I tak nie, ale ciekawie o tym mówi sam Wayne i Ben, że dla nich ten AI to jest trochę tak jak trzecia, może nie osoba, ale trzeci właśnie ten ta siła, która wchodzi w kreatywną akcję, która, jeżeli chodzi o kontekst, jest w ogóle niesamowite.
Dotarliśmy do tego momentu.
Znaczy, to jest w ogóle niesamowite, że to a propos tego, co zapytałeś się wcześniej, na ile to jest innowacyjny projekt, tak dalej, że ja mam wrażenie, że nawet opowiadanie o tym jest trudne, bo to jest tak nowa materia,
bo nie
że...
wiemy, o czym mówimy.
Dokładnie,
troszeczkę.
Że tyle słów trzeba użyć, żeby opisać to i tak do końca nie jestem pewna, czy opisuję dokładnie to, co będzie.
No tak, ale to jest chyba ta improwizacja, tak? To znaczy jakby wynikowa tego projektu może być zaskakująca dla nie tylko was wszystkich zaangażowanych w niego bezpośrednio, nawet jeżeli mamy jakieś podwaliny, ale nade wszystko chyba dla publiczności.
Mam nadzieję. Znaczy, jeszcze wracając, żeby jeszcze raz sobie słuchacze to wyobrazili, więc będzie to wyglądało w ten sposób, że mamy orkiestrę, która jest na estradzie, na żywo gra i nie ma żadnej... Proszę?
Po Bożemu.
Nie ma żadnej ingerencji w warstwę muzyczną. Grana też jest tak live. Chór, solistę, a nad orkiestrą przy naszych wspaniałych organach będzie zawiśnie, my na to mówimy właśnie, rzeźba kinetyczna, dlatego, że ona będzie również w ruchu. I ten ruch będzie... Nie będzie jakiś, że to nagle zaczynam się kręcić,
spektakularny. Rozumiem, ale
chodzi
strony...
też o to, że to będzie trochę jak tancerz. Jak właśnie taki element tańca, który będzie miał miejsce podczas tego utworu. I na tej konstrukcji, ta konstrukcja ma membranę i to trochę tak jak w teatrach wykorzystujemy. I na tej membranie będzie projekcja. Tego kontentu, o którym mówiliśmy, gdzie jest właśnie choreografia, teatry i AI.
Słuchaj, jest to właściwie, tak sobie myślę, bardzo teatralne, żeby nie powiedzieć wręcz operowe.
Mhm. Tak.
Pamiętam jedną operę, na której byłem w Nosprze. Operę, która była zainscenizowana, właściwie semi-inscenizowana.
A na czym byłeś?
I to był Orfeusz Monteverdiego. Mm-hmm. Natomiast ewidentnie tam była taka sytuacja, że muzycy byli częścią tej scenografii, nawet jeżeli ta akcja sceniczna była oczywiście ograniczona w jakiś sposób, ale też przystosowana do przestrzeni, którą dysponuje NOSPR. I to było odświeżające, zwłaszcza w waszej akustyce. Jakby nieczęsto mamy w tak dużej sali mieć okazję słyszeć muzykę, która jest w zasadzie kompletnie ulotna i kameralna.
Tak.
I pamiętam, że już to było pewnym eksperymentem w tej przestrzeni nosprowskiej, który był odświeżający, ale muszę ci powiedzieć, że myślę o Ebady for Harnasie i jest jeszcze jeden taki element, który troszeczkę zaprząta mi głowę. Niedawno były paszporty polityki i środowisko taneczne polskie zadało pytanie głośno, dlaczego jedną z kategorii w paszportach polityki nie jest taniec. Kraków przyznaje stypendium twórcze w kategorii tańca od bodaj 6 lat. To nie jest wiele.
Tak.
Mamy ośrodki Poznań, Bytom, w Krakowie trochę się dzieje, ale oddolnie raczej. Czy to wciąż jest jakaś taka sfera, która jest warta ekspozycji? Zakładam, że twoja odpowiedź będzie twierdząca, ale też jakiegoś docenienia, czy być może wyniesienia na pewien plan, który nie jest tylko i wyłącznie rzeczą, która jest towarzysząca albo poboczna, tak jak zespoły baletowe przy teatrach operowych, ale czymś, co jest pełnoprawnym uczestnikiem scenicznej akcji.
Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie.
Ale przyznaj, że lubisz
się,
ruch.
Lubię, zdecydowanie tak. Patrząc jako trochę tak poboczny obserwator, znaczy tyle, ale oczywiście jest to kolejny przejaw kreatywności naszej i kultury, no to powiedziałabym, że trochę za mało u nas jest rzeczywiście też tańca współczesnego, że my jesteśmy w tej tradycji szkoły baletowe, które przecież mamy, sama kiedyś chciałam być baletnicą, więc jest to temat szczególnie mi bliski, ale ten taniec współczesny, pamiętam swoje zachwyty, jak mieszkałam jeszcze za granicą, mieszkałam w Londynie, gdzie on był naprawdę bardzo obecny, więc on tam dominował. Więc tej dominacji u nas w Polsce oczywiście nie czuję i nie widzę. Na pewno są osoby i artyści, którzy się tym zajmują, ale fajnie by było i dobrze by było, żeby rzeczywiście byli bardziej widoczni, mieli więcej możliwości i przestrzeni prezentacji. I w tym kontekście...
Powiedz proszę jeszcze, Co w takim razie cię skłoniło do tego, żeby zaangażować Wayne'a McGregora i żeby taniec właśnie był pewną immanentną? Ja oczywiście rozumiem, że u źródeł tego tkwi Szymanowski i jego idea baletu pantomimy, ale to wcale nie jest takie oczywiste w salach koncertowych.
No nie jest, ale tak jak powiedziałam, jeszcze za dawnych czasów widziałam Wayne'a choreografię do utworu napisanego przez Esa-Pekka Salonena. Esa-Pekka Salonen, wspaniały dyrygent, wspaniały kompozytor, który zresztą napisał dla nas specjalnie utwór w zeszłym roku, Otwarcie organów. Więc jak gdzieś tam już moje przecięły się z nim moje drogi. Czasami tak jest, że rzeczy, które się gdzieś tam widziało parę lat temu, one później nagle to wszystko ma sens. I trochę trudno mi powiedzieć, jaki był mój własny tor, kiedy mi się to wszystko poskładało. Ale prawda jest rzeczywiście taka, że nie było żadnego innego nazwiska. Prawdę mówiąc, nie wiem, co bym zrobiła, gdyby Wayne powiedział, że nie. Także tak
rozumiem.
Miało być.
Tak jak próbowaliśmy słuchaczom Radia Kraków Kultura w jakiś sposób unaocznić to, jak będzie wyglądać Bady for Harnasie, tak może po prostu trudno w ogóle dyskutować o tym, żeby tego projektu nie było.
Mam nadzieję, że to będzie taki projekt, który będzie też żył później swoim życiem po naszej premierze, później jest przedstawiony.
Nie mówisz tego przypadkiem, oczywiście wiemy, bo jeszcze Londyn.
Tak, jest Londyn, jest Bruges, ale również się zastanawiamy, na ile sama ta rzeźba może mieć swoje własne życie jako instalacja dźwiękowa, która może po prostu z tego, co już widziałam, pracę, no to po prostu będzie piękna rzecz. I wydaje mi się, że może mieć też własne życie nawet w jakiejś galerii. To jest też ciekawa dla mnie przestrzeń, myśląc o tym, jak takie projekty gdzieś tworzę, czy jakby doprowadzam do tego, żeby one były przedstawiane, że mnie interesują te projekty, które właśnie przechodzą pomiędzy, że nie są takie oczywiste, gdzie można poruszają nas na wielu płaszczyznach. To taka nie jednowymiarowość,
od razu
czasami
myślę
jest fajna, ale...
Po Zygmuncie Krausem, który ma cały czas marzenie, żeby swoją instalację dźwiękową umieścić gdzieś na stałe.
No, dokładnie. Więc ja też nie sądzę, że wymyślam koło.
Nie, to zupełnie nie o to chodzi, ale być może jest to jakaś taka, nawet jeżeli ulotna w swojej formie, to pewna trwała wartość. No, muzyka ma jednak to do siebie, że jest tylko i wyłącznie tu i teraz.
Tak, to też jest trochę tak. Dźwięki nas cały czas w sumie otaczają, ale one są właśnie czasami albo przeszkadzajkami, albo gdzieś tam próbujemy wyciszyć. Więc wydaje mi się, że to by było naprawdę fajna rzecz, ale to chyba musimy poczekać do premiery, zobaczyć, jak to wszyscy odbierzemy, jak to będzie wyglądało, żeby powiedzieć, okej, to co dalej. A wracając do twojego pytania, czy to jest taka rzecz, że no właśnie, wszyscy to robią, że to jest takie oczywiste. Byłam tydzień temu w Bristolu na konferencji orkiestr brytyjskich, gdzie między innymi mówiłam, bo to była też konferencja, która poruszała, no wszystkich nas porusza albo interesuje temat AI, więc ja byłam w panelu i między innymi opowiadałam o tym projekcie. I co było ciekawe dla mnie, to, że bardzo dużo było rozmów na temat, jak AI może nam zaszkodzić, co może zrobić, czy teraz zawód muzyka może nagle przestać być zawodem, bo w sumie AI się nauczy i będzie również piękne dźwięki wydawał. I to są oczywiście wszystkimi tymi tematami powinniśmy się zająć, tak jak prawa.
Oczywiście.
To wszystko, nie tylko, że tak powiem, w muzyce mamy te pytania. Ale mało było takiego podejścia, jak możemy to kreatywnie wykorzystać. Na ile to jest coś, z czym możemy, artyści mogą się poeksperymentować, pobawić, no zobaczyć, co z tego dalej nam wyniknie. I trochę też wydaje mi się, że jest dlatego, że mamy bardzo dużo obaw, więc w związku z tym czekamy, co się zadzieje. Poza tym, że to jest projekt, który przynajmniej po tym projekcie widzę, że takie projekty są bardzo ryzykowne i zazwyczaj bardzo drogie. I też No właśnie, no, trzeba podjąć to ryzyko. To nasze ryzyko, ten projekt ja 4 lata nad tym pracuję. I można powiedzieć, że...
Zrobiłem minę. Ale dokładnie. Tak, to jest rzeczywiście kawał czasu, ale z drugiej strony wiemy, że w świecie na przykład operowym 3-letnie terminy do przodu i planowanie to jest rzecz zupełnie normalna.
Tak, to oczywiście, że tak. Tylko, że z takimi projektami one też dlatego tyle trwają, bo one są robione po raz pierwszy, więc nie ma wzorców, na których możemy się oprzeć i jak niejako przyspieszyć proces. Więc tutaj mieliśmy bardzo dużo takich trudności, nawet technicznych, bo jak mówię o tym, że
coś... nie mogliście przewidzieć nawet.
Dokładnie. Albo myśleliśmy, jak ja mówię teraz, że coś zawiśnie, no to jak sobie pomyślimy, że coś ma zawisnąć, no to musimy pomyśleć, jak to jest ciężkie, jak to się ma jeszcze ruszać, żeby nikomu na głowę nie spadło. Więc eksperymenty, jak to ma być zbudowane i jeszcze jak mówimy, jeszcze dodam, że to nie jest tylko w jednej sali, tylko że to ma być tak zrobione, że ma być niejako uniwersalne. Do przeniesienia, do przewiezienia i pokazane gdzie indziej. I z tymi pytaniami myśmy prawie, że polegli. I był moment, kiedy stwierdziliśmy, no jednak chyba się nie uda, jeszcze nie teraz, kiedy indziej. I prawdę mówiąc, ten projekt miał być wystawiany we wrześniu, jak mieliśmy konkurs Szymanowskiego. Dlatego to miało się wszystko ładnie połączyć. No, ale, że tak powiem, jak Feniks z popiołów, stwierdziliśmy, że się nie da, po czym się przespaliśmy chyba tydzień, dwa z tym i stwierdziliśmy, że ale jednak spróbujmy, wróćmy z powrotem do stołu, spróbujmy zmienić trochę parametry. No i mamy premierę już nie tak długo, więc naprawdę się cieszę, ale odpowiadając jeszcze raz na pytanie, czy to będzie takie normalne, że wszyscy będziemy to robić, wydaje mi się, że nie, że to jest cały czas ryzykowne i cieszę się, że my podejmujemy to ryzyko, bo uważam, że to jest ważne, trzeba eksperymentować, ale również w tych eksperymentach niejako trzeba z pokorą przyjmować to, że czasami się po prostu nie uda i czasami to będzie ślepy zaułek. Ale i tak trzeba dalej próbować. No trochę mówię o tym, jak
trochę
każdy proces
mówisz
trochę
o właściwie tak,
rozwoju. Normalnym, cywilizacja się tak rozwijała.
Otóż to. Ale z drugiej strony powiedz jeszcze może na koniec naszej rozmowy, czy ty lubisz takie przezwyciężać takie pionierskie trudności? Tak po prostu po ludzku? Bo trochę mi to, prawdę powiedziawszy, tutaj cały czas dzwoni, że nie potrafisz usiedzieć w miejscu i chyba lubisz troszeczkę pomagać rzeczom, żeby się wydarzały nawet takie, które jeszcze wcześniej nie zaistniały.
Chyba powiem, że niestety, ale lubię.
Teraz pomyśl sobie, że poświęciłaś 4 lata i to za chwilę będzie.
No to cieszy. To cieszy, to cieszy wszystkie osoby, które są w to zaangażowane. Jeszcze wszyscy jesteśmy cały czas w różnych problemach, które po kolei rozwiązujemy. Ale mam nadzieję i to chyba jest taka sztuka, którą wszyscy też musimy się czasami uczyć, jeżeli jeszcze jej nie mamy. Ja na pewno, żeby jak już to się dzieje, to żeby ten moment, kiedy się z tym nacieszyć. Bo często jest tak, że mamy projekt, który właśnie, na który się nie wiadomo jak długo pracowało. On się dzieje. Jak on się dzieje, to dla mnie to czasami jest jak taki pociąg, który już ruszył i się nie zatrzyma. I to jest czasami fajne uczucie, bo już wiem, że na pewno się skończy. Jak gdzieś dojedzie. Ale później się wchodzi w następny projekt. Więc ten moment tego nacieszenia się, że fajnie wyszło i że publiczność, no tutaj jest to jeszcze duża niewiadoma, jak publiczność na to zareaguje, więc na to jeszcze czekamy. Bo to, że dla nas, to, że to się zadzieje, no to my na pewno się ucieszymy. Tylko tak właśnie. Więc teraz ja planując premierę, również się zastanawiam, jak to zrobić, żebyśmy się mogli tym nacieszyć bardziej.
Słuchaj, być może po prostu sposobem na to jest najpierw pierwsza satysfakcja w nos, a później zobaczenie tego w Londynie i Brugi, wiesz. Może to jest rozwiązanie.
Tak, planuję
z odpowiednim dystansem.
Tak, ale masz rację, że rzeczywiście będę jechała do Londynu po to, żeby móc usiąść na sali i nie zastanawiać się, czy coś się może zadziać tam. I wtedy masz rację, to będzie takie pocieszenie się tym projektem. Ale to może muszę zabrać ze sobą jeszcze osoby zaangażowane, żeby mnie tylko ja się cieszyła.
Cudownie. Państwa, słuchacze Radia Kraków Kultura, nie wysyłamy koniecznie do Londynu, chociaż oczywiście to też jest możliwe, tak samo jak Brugia, ale macie dużo bliżej. Bowiem Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia to zaledwie 70 kilometrów z Krakowa. Ewo, tak sobie jeszcze pozwolę na koniec. Mówiłaś o tym, że ten pociąg rusza, nie ma satysfakcji takiej, jakiej byśmy się spodziewali, czy te 4 lata narastania jednak, to faktycznie jest tak jak naciąganie cięciwy troszeczkę i masz wrażenie, że ta strzała po prostu będzie przeszywająca absolutnie. Natomiast powiedz mi, czy z perspektywy publiczności, bo to jest dla mnie szczególnie interesujące, wolałabyś, żeby to było tak jak na Four Organs Steve'a Reicha, że po prostu wychodzi ktoś i krzyczy I confess? Czy wolałabyś, żeby to były owacje na stojąco? Czy jesteś za tym, żeby każdy to przyjął na takim poziomie, na jakim to jest dla niego odpowiednie?
Tak, chyba ta trzecia odpowiedź jest najbliżej mojego takiego imperatywu, dlaczego w ogóle robię takie projekty. Dla mnie jest coś, ten moment, kiedy jesteśmy w przestrzeni, to jest takie, jest coś takiego w nas, w ludziach, że potrzebujemy tej grupy, gdzie bez słowa potrafimy odczuć pewne emocje i wejść w pewne odczuwanie. I dlatego mówię, że jak jesteśmy w Nosprze, to nie jest czasami istotne, czy się znamy na muzyce, czy się nie znamy. Jeżeli ona jest w stanie zadziałać na poziomie emocjonalnym i trafić i coś w nas poruszyć, no to o to chodzi. I jeżeli to się zadzieje podczas tego projektu, no to będę bardzo szczęśliwa.
Bardzo Ci dziękuję. Ewa Bogusz-Mur, dyrektorka naczelna i artystyczna Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, była gościnią Radia Kraków Kultura. Dzięki, piękna Ewa.
Bardzo dziękuję.
I oczywiście mam nadzieję, że widzimy się z Państwem choćby w Katowicach, ale możemy też w Londynie i w Brugii. Ebady for Harnasie.
Tu Radio Kraków Kultura.
Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.